Wolna antena. Radia Wnet.
Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, Radio Wnet. Proszę Państwa, czwartek, 11 do 12 mamy antenę u prezesa Krzysztofa Skowrońskiego, a w studio pan senator, zawsze dla mnie byłeś senatorem, Łukasz Piotr, czy Piotr Łukasz
Piotr
Andrzej.
Łukasz Juliusz.
Tak, no właśnie, słowacki na końcu.
Andrzejewski, stary gdynianin.
Tak, Andrzejewski. Zacznę od tego Juliusza, bo pamiętam w szkole, ja proszę Państwa, bardzo lubię pana senatora Andrzejewskiego, bo jest starszy ode mnie o rok. Tak, był klasę
coś
wyżej.
Tak,
ja byłem w 8, ty w 9. I to ja pamiętam, wyszedłeś na scenę, taką sensację szkolną i tam był Kordian i byłeś przebrany za takiego poetę. I myślę sobie, a to będzie jeszcze jeden poeta, ale został senatorem i takim...
Najpierw adwokatem.
Najpierw adwokatem. Sędzią I to adwokatem w najtrudniejszym okresie, gdy bronił tych zagrożonych. No sam się narażał, bo koledzy się od niego odwracali. Dzisiaj też się odwracają od Polski. Pojechali sobie do Europy krzyczeć na Polskę. Panie senatorze... Pamięta pan tą szkołę na Leśnej?
Na Wolności.
No, ale kiedyś Leśną się nazywała.
Kiedyś Leśna, Wolności. Mickiewicza, ale... Adama Mickiewicza.
Właśnie,
dwójka.
Właśnie.
Liceum ogólnokształcące.
Może wspomnijmy. Ty byłeś w klasie, Szczęsnej, tak?
Ja byłem w klasie Polkowskiej.
Polkowskiej?
Taka polonistka.
No, to ja też byłem w klasie Polkowskiej. No, to jak to było? To jakoś,
no, nie... jakoś było.
W każdym razie to była dobra szkoła. Mam takie wspomnienia przynajmniej. Która, w której wielu, wielu nauczycieli, właśnie państwo polkowscy, pani Zofia Polkowska, jej mąż, harcerz, który był takim historykiem Gdyni.
Bibliotekę w Gdyni prowadził publiczną pan Polkowski.
Tak.
Czy pan Tymecki, bo była Tymecka, była dyrektorką.
Tak, tak, ale pan Polkowski
bardzo pilnująca
właśnie...
obyczajowości, dobrego wychowania.
Tak, trzymała wszystkich
krótko
mocno.
Krótko nas trzymała.
Natomiast właśnie
Polkowski... Brakuje takich pedagogów.
Tak. Pan Polkowski, który mąż naszej, okazuje się, wychowawczyni w różnych klasach, to był taki harcerski działacz, który pamiętał doskonale harcerstwo gdyńskie, tą Hufiec, który mieścił się na takim wysokim wzgórzu niedaleko stadionu Arka. I pisał dużo o Gdyni, a jego małżonka, też harcerka, te tradycje podtrzymywała. Była też taka drużyna, w której ja byłem z kolei, to imienia Klimka Bachledy, i tam to prowadził Zbigniew Żochowski, który ciągnął młodzież w góry, w Tatry, na turystyczne, a potem wyspina szkołę.
No, ale... później w kręgach Małkowskiego był też i nasz aktualny prezydent Gdyni, Szczurek.
Wojciech Szczurek.
Tego ojciec jest emerytowanym sędzią.
Właśnie. A to właśnie... Jesteśmy w tym momencie w Gdyni i teraz po tym pięknym wspomnieniu, po tej, no, Gdynia jest piękna, nie ma cudów, to w ogóle świetnie pomyślane urbanistycznie miasto. Czy oni chcą to miasto zepsuć? Słyszę, że nagle...
No, oni, to mówmy
kto?
My, bo ja myślę, że nie możemy być bezradni. Trzeba dzisiaj bardzo aktywnie się włączać w to, co jest takim ogromnym naciskiem inwestycyjnym, ekonomicznym. Wszystko jest dobrze, że mamy innowacje, ale dzisiaj deweloperzy często dyktują coś, co jest sprzeczne z zasadami przestrzegania prawa międzynarodowego. My podpisaliśmy konwencję UNESCO, które mówi o kultywowaniu i zachowaniu dziedzictwa materialnego i niematerialnego, zarówno w skali dzisiejszej, jak i w skali historycznej. Cała Gdynia w zasadzie, przynajmniej Śródmieście Gdyni, powinno być wpisane na listę chronionego dziedzictwa. II Rzeczypospolitej zwłaszcza. Teraz, kiedy mamy stulecie odzyskania niepodległości, wizytówką II Rzeczypospolitej była Gdynia i Centralny Okrąg Przemysłowy.
Tak, i chodziło teraz o 10 lutego, to centralna przechodząca od lasu, od wzgórz morenowych do skweru Kościuszki, dalej w morze. Skwer Kościuszki to jest w ogóle wybudowany, to nie była, bo woda była
usypany pircz,
tak,
taki
sztucznie.
Port.
Tak, i przedłużeniem tego jest ulica 10 lutego, kiedy właśnie rodziła się Polska. I co oni chcą zrobić tam na tej 10? Słyszę, że nagle chcieli wywalić historyczny, tradycyjny bank. bank, podobno już nie, ale...
To jest budynek nosiciel 3 maja, tradycji historii Gdyni.
No właśnie, 3 maja i 10 lutego i za tym bankiem jest jeszcze ciągle wspaniały teren, ale przynależny do tego banku. I dalej dom. I to też jest w takim newralgicznym punkcie Gdyni, najważniejszym, 10 lutego. Słyszę, no tragedia, no jeżeli za tydzień ma być jakaś decyzja, oby ta decyzja w mieście była przeciwstawna w budowaniu. Tam obok są fantastyczne domy, ten dom Poplo, polskich liniach ocalniczych, no ten, jest, gdzie była cyganeria. Ten...
To jest to jest najbardziej i Kino Atlantik, dawna galeria Mokwy z okresu kształtowania się Gdyni, malarza, jednego z czołowych marynistów polskich i historycznych i tradycyjnych. I wydaje mi się, że to całe skrzyżowanie powinno być pod szczególną ochroną konserwatorską.
Tak.
Jeżeli tak nie jest, to jak najprędzej trzeba takie wnioski złożyć.
Właśnie, panie mecenasie, co trzeba zrobić? Gdynianie.
No natychmiast trzeba, chyba jest pani Kowalska tam od wojewódzki konserwator zabytków. Przede wszystkim powinny być wszystkie te 4 budynki, a zwłaszcza ten bank wpisany na listę zabytków. 2. Dziedzictwo materialne i niematerialne się łączy. Polska jest... stroną wprost stosowanego w Polsce prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony tego typu dziedzictwa zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Całe centrum Gdyni, moim zdaniem, powinno być jako przedmiot szczególnej ochrony polskiego dziedzictwa tożsamości niepodległej II Rzeczypospolitej. Bo to jest cały układ urbanistyczny, plus poszczególne jego obiekty. Dzisiaj nacisk inwestorów jest tak ogromny, że robią indywidualne warunki zabudowy, zamiast stosować się do planów, a te plany urbanistyczne winny przede wszystkim odpowiadać tym warunkom prawa międzynarodowego, którego Polska jest nie tylko sygnatariuszem, ale też wykonawcą. Mówię o konwencjach UNESCO.
No właśnie, popatrzmy na Gdynię, jest ten kształt krzyża świętojańska, fantastyczna ulica, która idzie od Sopotu, Gdańska tutaj na północ i to przecięcie z 10 lutego ze Starowiejską, Plac Kaszubski. To wszystko było genialnie wymyślone, proste, to się nie kolidowało, nie było tam żadnych rond, takich etual, na przykład, gdzie te samochody potem nagle się zderzają. W każdym razie Władysława IV pociągnięta równolegle do świętojańskiej, to wszystko jest i to musi tak pozostać. Poza tym wróćmy jeszcze do samych domów. Przecież te domy to budowali ci właśnie pierwsi inwestorzy w Gdyni, prawda? Oni sami sobie domy budowali. I te domy na Świętojańskiej, właściwie każdy z tych domów, to jest dom historyczny.
No tak, to jest szczególny rodzaj architektury gdyńskiej, który ma swoisty styl. Gdynia jest miastem, które tworzyło się w sposób naturalny, ale jednocześnie z bardzo określonym, jednolitym założeniem stylistyki architektonicznej i funkcjonalnej. I było to miasto, które powstało, jak film mówi, jak z dna morza niby, powstało w sposób, który pokazuje nie tyle samo chęć tworzenia aglomeracji, co tworzenia pewnej kultury w tej aglomeracji, kultury wspólnotowej, tradycji. I to jest to właśnie niematerialne dziedzictwo, które łączy się i z architekturą, i ze sposobem bycia, i z naszą tradycją odzyskania właśnie tożsamości i niepodległości, która dzisiaj znowu jest kwestionowana na przykład przez niektóre biurokratyczne odszczepy Unii Europejskiej.
I biurokratów. A jeszcze do tego jest to wszystko zbudowane całkowicie z części, z elementów polskich, dlatego że jak się chodzi, ja ubóstwiam chodzenie po klatkach schodowych na podwórze, zawsze patrzę w każdym mieście, gdzie jestem, jak to od tyłu wygląda. I to mnie mówi, że to miasto jest zadbane, czy nie. W Gdyni jest, jak się wejdzie na klatkę schodową, to w wielu, wielu domach są te same klamki, te same poręcze, te same drzwi. To budowały i te same zakłady dostarczały. I to jest tradycja polska.
To jest, to jest, to jest kultura materialna. To jest to, dlatego mówimy o tym, że to jest kompleks kultury materialnej i niematerialnej. I gdzie jak gdzie, ale właśnie w Gdyni koncentruje się coś, o co w tej chwili trzeba zabiegać bardzo w edukacji, w świadomości nie tylko gdynian, w świadomości Polski. Dlatego, że tego typu kształtowanie środowiska oparte było, określono sposób bycia, kulturę i świadomość i tożsamość narodową, która łączyła się z dostępem do morza i z tradycją, morskich tradycji Polski, tworzonych jednak wokół tego, tej aglomeracji miejskiej. Na zasadzie naturalnej, nie na zasadzie tego, że deweloperzy wymyślili, ile na tym zarobią, ale byli oni angażowani jednocześnie w coś, co kultura i stylistyka określała w całości.
Jakie piękne są tam mieszkania, mieszkania świętojańskie, mieszkania na Żeromskiego, mieszkania na, w rejonie placu Kaszubskiego. Wszystko to było pomyślane z myślą o człowieku. No po prostu to były domy do mieszkania. I teraz to, jeśli tego się nie utrzyma, to się straci wszystko to, co Polska w tak krótkim czasie, w okresie międzywojennym, tak krótkich 20 latach zdołała zbudować. No to jest naprawdę wstrząsające. Oczywiście, że sporo rzeczy się rozwija w Orłowie, w Redłowie, gdzieś tutaj na północy, prawda, i buduje się dużo rzeczy, ale to, co jest na miejscu, w środku, jest szczególnie cenne. Może jeszcze taki psztyczek, mianowicie mam tutaj ciągle śledzę to nieszczęsne, a właściwie fantastyczne lotnisko na Babich Dołach, które było wojskowym lotniskiem, które zostało przekazane cywilom.
Na Oksywiu.
Tak, na Oksywiu. Tak, Oksywie, Babie Doły, tak. W Kanzie, to jest to na, u góry. Ważne, dlatego że tam wiatry wieją, prawda? I nie ma nigdy mgieł. Lepsze jest, lepsza dostępność niż w Rębiechowie. Asekuracja dla Rębiechowa, gdyby tam nie można było lądować i tak dalej. I od wielu, wielu miesięcy, właściwie już od lat, w tej chwili toczą się boje z Unią Europejską, która nagle nasze wchodzi łapami, butami w decyzję o naszym lotnisku i blokuje gotowe do przyjęcia samolotów, które mogłyby przywożyć ludzi potem przerzucanych dalej na wybrzeże, na Hel i tak dalej. No więc jak to się dzieje, że my już jesteśmy pod butem Unii?
Jest niewątpliwie w tej chwili ogromna przepychanka, bo chociażby ta wizyta w tej chwili tych części środowiska zbuntowanych przeciwko państwu i prawu polskiemu przedstawicieli sędziów, korporacji sędziowskiej, bo to nie władza sądownicza, tylko korporacja, bo władza to jest na sali sądowej, którzy kwestionują polski porządek prawny, chcąc go całkowicie zniwelować i zastąpić porządkiem Unii Europejskiej. A Unia Europejska na bardzo ogólnych sformułowaniach, celowo zresztą bardzo ogólnych, uważa, że nie polski parlament może konkretyzować według swojej konstytucji i swojego parlamentu stan funkcjonowania, procedur, powoływania poszczególnych władz, tylko że to oni mają decydować. I to samo jest w każdej dziedzinie. To, co jest dobre dla Unii, ma być dobre dla Polski. Natomiast odwrotnie to tak nie funkcjonuje. To, co jest dobre dla Polski, tylko może być wtedy akceptowane w Unii, o ile Unia na zasadzie odwróconej zasadzie pomocniczości będzie uznawała, że to realizuje lepiej jej cele. A jeżeli jej cele są w jakimś stopniu inaczej interpretowane, to wara Polakom do decydowania o swoim losie. No, dzisiaj toczy się jednak batalia o kształt nie tylko samodzielności Polski czy członków Unii Europejskiej, ale o sam kształt Unii Europejskiej, o kształt świata. Czy rzeczywiście paru decydentów biurokratycznych, zewnętrznych struktur międzynarodowych może zastępować polski parlament czy parlament kraju członkowskiego? No, jest to batalia, gdzie tylko dzisiaj kwestia sądownictwa jest tylko pretekstem.
No właśnie ta grupa Lewandowski, Zwiewka, Kudryska, ona to zresztą prowadziła, nieszczęsna minister szkolnictwa wyższego, teraz się wyżywa na mówić tak o Polsce, wysyłać sędziów, wysyłać ludzi, którzy na plują na własny kraj. No, czy to nie jest jednak jakaś w dobie, no owszem, demokracji i każdy wolny słowa jest oczywiście, ale to jest na granicy zdrady.
Tak, kodeks karny jest bardzo liberalny, aktualny, ale to gdyby była odpowiedzialność tych ludzi, to jest to analogia do przestępstwa, które się nazywa zdrado dyplomatyczną. Dyplomata, czy ktoś, kto reprezentuje Polskę, a działa przeciwko jej interesom, przeciwko polskiemu parlamentowi, który jest w konstytucji upoważniony, żeby i określać, jak są wybierani sędziowie, i określać, jak funkcjonują sądy, jaką mają strukturę, to mówi konstytucja. Tymczasem niektórzy funkcjonariusze, biurokraci w Unii są wspierani przez te osoby, które dzisiaj kontestują funkcjonowanie państwa polskiego. Jego samodzielność, niezależność, dlatego że oni zostali odsunięci od władzy.
Czy nie pora, żeby jednak to tak ostrzej sformułować, te zarzuty postawić? Komu oni przysięgali? Czy oni przysięgali Unii, czy przysięgali Polsce?
Oni nikomu, oni przysięgali określonym swoim interesom, wydaje mi się, i to te podsłuchy w tej Sowie i Przyjaciele mówią, że to jest cyniczna gra o własne interesy, gdzie interes publiczny czy polski jest traktowany cynicznie jako absolutnie drugorzędny, podporządkowany własnym interesom tych ludzi, tej kasty. To jest ewidentne, mamy na to przecież dowody, wystarczy, tylko ja się dziwię, że tego się tak nie publikuje, nie eksponuje tych ich rozmów prywatnie, gdzie oni z całym cynizmem określali, czym jest Polska. No, kupa kamieni i parę wulgarnych nazw padło. Między nimi tak wygląda Polska w ich rękach. Czyli jest to element, który powinien rodzić w przyszłości odpowiedzialność, której w tej chwili nie ma w kodeksie karnym. W ramach referendum konstytucyjnego zamierzam forsować jednak pytanie do państwa wszystkich, do obywateli, czy sędziowie raz nie powinni odpowiadać przed Trybunałem Stanu za odpowiednik zdrady dyplomatycznej, zdrady państwa polskiego w tym, bo to, co robią, twierdzę, jest to zdrada polskiej racji stanu. Dwa, czy wzorem systemu amerykańskiego nie wprowadzić impeachmentu sędziowskiego, bo to jest w Stanach Zjednoczonych, że w pewnych sytuacjach można sędziego odwołać z funkcji sędziowskich. I trzecie wreszcie, jeżeli chodzi o sędziów, to jest to, co wywodzi się ze starej, najstarszej polskiej tradycji europejskiej konstytucyjnej, konstytucji 3 maja, że sędziowie ziemscy pierwszej instancji byli wybierani w publicznych wyborach. Tutaj wybiera ich, tak jak w niektórych krajach europejskich, nie wskazuje prezydent, ale wybiera reprezentacja narodu w postaci parlamentu. To jest przyjęte. Oni to kontestują. Zafałszowując w ogóle rolę i Krajowej Rady Sądownictwa i funkcję sędziego, wprowadzając w ogromny zakres świadomości kłamstwa i pozoranctwa tego, mówią o konstytucji wbrew jej treści.
Tak jakby nie znali. Mówisz o tym ich nagraniach i tych prywatnych, ale przede wszystkim trzeba opublikować ich wystąpienia publiczne. I to na pierwszej stronie, najlepiej w Gazecie Wyborczej. Niech ona wydrukuje.
No, Gazeta Wyborcza nie będzie drukowała tego, bo jest określona formacja, określony szturmówka polityczna, więc w szturmówce politycznej nie będą realia publikowane.
Marzenie ściętej głowy. Natomiast chodzi o to, żeby te treści, które tam padają, były gdzieś zapisane i były pokazywane ludziom. Fakt, że spada ich popularność, fakt, że te wszystkie...
No ale wodę z mózgu ludziom robią, bo pytają mnie koledzy, no jest ktoś, kto jest profesorem od prawa finansowego. Mówi, Piotr dzwoni do mnie. Ty mi to tłumaczysz, ale jeżeli tylu sędziów, tylu profesorów, jeszcze ci tam w Unii krzyczą, że to jest łamanie konstytucji, a ja nie znam konstytucji, ty ją robiłeś, to powiedz, jak to jest. Ja mówię, słuchaj, jest to propaganda, orwellowska propaganda, goebbelsowska propaganda. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Kłamcie, wprowadzajcie błąd, a ludzie w to uwierzą. To jest na tej zasadzie goebbelsowskiej dzisiaj propagandy to, co się uprawia przez niektórych przedstawicieli środowisk sędziowskich w Polsce i pseudopolityków, destruktorów i to jak stanowisko, które prezentuje dzisiaj na forum Parlamentu Europejskiego.
No właśnie, że oni się nie zdają sprawy, że oni jednak chyba wrócą do Polski. Polski kiedyś, że tu będą.
No, no nie zawsze. Polska jest w tej chwili na apogeum demokracji i wolności. I problem jest tylko, że się nie stosuje przepisu konstytucyjnego, który przypisuje sobie ogromną zasługę w jego forsowaniu w konstytucji, który mówi, jeden z najważniejszych przepisów, który mówi, każdy obowiązany jest szanować obowiązany prawa i wolności innych. To jest mniejszość, która narzuca większości pozytywny jakiś wzorzec, który jest zafałszowaniem i konstytucji, i prawa, i jest wbrew prawu.
Widać wyraźnie, że jednak te zasady w Unii te napaści w Unii nie zyskują poklasku po tych, co się dzieje z karierami tymi, które tych osób, tych z Unii osób, które nas tak strasznie atakowały. Unia ma zagrożenia ze strony Włoch, Hiszpanii, już nie mówię o Anglii, i to wszystko wskazuje na to, że ta działalność jakieś fikcyjne ponad państwo, ponadnarodowe nie będzie tutaj w Europie. My wygramy, Polska wygra, Węgry wygrają, a ci ludzie, którzy nas w tej chwili niby reprezentują, działają jak ślepi.
Nie, to nie jest ślepe, to jest to celowe, dlatego mówię, że to jest goebbelsowska propaganda. To jest robione celowo, po to, żeby taki był manifest Ventotene, który pan Timmermans, kreśląc jeden ze scenariuszów Unii, mówił. I tam ten komunistyczny, anarchistyczny, pierwszy z Ventotene manifest o jedności europejskiej mówił, że należy, tak jak w czasie rewolucji czy francuskiej, czy rosyjskiej, najpierw zdezorganizować aktualny ład, aktualną moralność, postawy ludzkie, wprowadzić chaos i nad tym chaosem wtedy zapanować. Dzisiaj robi się taki medialny chaos w mentalności ludzi, którzy przecież nie wszyscy są prawnikami, nie czytają konstytucji, ale jeżeli pani prezes pierwsza sądu, jeżeli sędziowie Sądu Najwyższego, jeżeli inni, mówię, że wszystko jest dobrze, tak jak mówili, że jest dobrze, że nas skazywano w stanie wojennym, bo wtedy takie prawo było. Rzecznik pierwsza praw mówiła, no nie będziemy, rzecznik praw obywatelskich nie będzie zastępował władzy politycznej. Czyli oddawane wszystko było politykom. I dzisiaj ci następni reprezentujący ten homo sovieticus, czyli tych, którzy chcą zaczarować rzeczywistość i naszą mentalność, oni uważają, że dzisiaj dzieje im się krzywda, bo ich władza, ich scenariusz, ich narracja odnośnie rzeczywistości jest krytykowana i nie jest dominująca. No ale to była taka wizja Europy, w której najpierw trzeba stworzyć chaos, pokłócić wszystkich ze wszystkimi, a później narzucić swoją wolę biurokracji czy tej organizacji międzynarodowej, eliminując państwa narodowe. No jednak ma bardzo silnych reprezentantów również i w Polsce, i w Unii Europejskiej, i w innych państwach. Oczywiście Francuzi odrzucili przecież konstytucję dla Europy. Holendrzy odrzucili. A dzisiaj ci, którzy są na czele w poszczególnych państw, akurat odwrotnie postępują niż swego czasu w referendach opowiedziały się ich narody.
Tak.
To jest, o czymś to mówi. Jak dalece jest wyobcowana ta grupa polityków, politykierów, trzymająca w ręku zresztą środki przekazu. I stojące za tym grupy kapitałowe w sensie totalnym, o czym mówił Trump tutaj w Warszawie, znaczy się w tej chwili batalia o kształt świata. Czy będą korporacje utajnione, dyrektowe? To rządziły. Jest stara marksistowska zasada. To Marks napisał w Kapitale, że w przyszłości będzie tak, że nie państwa narodowe, tylko międzynarodowe korporacje kapitałowe i zaplecze będzie dyktowało rozwiązania w poszczególnych państwach, granice państw i ekonomię. I przykro mi bardzo, ale jest to marksistowska wizja, w której w tej chwili stara się wpisać w nią, plus goebbelsowska propaganda, biurokracja Unii Europejskiej.
Kapitaliści.
My musimy to zmienić.
Kraje.
My walczymy o kształt Unii takiej, jak ojcowie założyciele sobie wymarzyli. I doktryna, czy to w Piątej Republice de Gaulle'a, czy Schumana, czy Adenauera, no to było państw, to była podmiotowość poszczególnych państw i poszczególnych narodów, która nie była niwelowana chaosem i narzucaniem przez biurokrację ich sposobu widzenia, jak mają te państwa i czym się kierować.
Właśnie te dwa kraje były założycielami Unii, a teraz widać, że Francja i...
No, to jest w ogóle problem. Oczywiście ja nie mówimy o spiskowej teorii dziejów. Ja mówię, zostałem wykształcony na uniwersytecie w okresie panującego PRL-u i doktryny marksistowskiej. I szczęście czy nieszczęście, że musiałem z tego zdawać egzaminy i czytać. I to właśnie wytyczono, czy to ten manifest z Ventotene, czy pan Gramsci, że swoją doktryną, że nie należy robić rewolucji tylko ekonomicznej, bo na robotników, dopóki się nie przeorze ich świadomości, nie ma co liczyć, to najpierw trzeba wprowadzić media, opanować media, później kłamcie, wprowadzajcie błąd, no mamy... tego wyniki w zakresie tej narracji, którą niektóre tuby propagandowe, pseudo-proeuropejskie, bo tak naprawdę antyeuropejskie, dzisiaj forsują w Polsce.
Tak, kapitaliści wszystkich krajów łączy się. To jest, widać to, że nie chodzi o interes ludzi. Dlatego ci, którzy przez nas zostali wybrani, których pan mecenas bronił, przecież pan mecenas... Panie mecenasie Andrzejewski, to pańscy koledzy w tych sądach, czy oni się zmienili w trakcie?
Tak. Człowiek, ten sam człowiek, to widzę po wielu osobach, których broniłem, z którym byłem po imieniu, dla których inni ludzie poświęcali i majątek, i szli do więzienia, i ryzykowali całym swoim życiem, i rodziną, i majątkiem. Ci ludzie nagle uwierzyli w to, że... oni mają absolutną dominację w kształtowaniu tego, jak powinna wyglądać demokracja, jak powinna wyglądać wolność słowa, która im ma służyć, a innym nie. I narzucają to narrację. Ja ich broniłem i nie żałuję tego, bo ten sam człowiek w niektórych momentach, tak jak jako adwokat mogę powiedzieć, zdobywa się na szczyt bohaterstwa i wspaniałości, gdzie indziej jest nędznym, paskudnym robakiem, agentem. No, mamy i Meleszkę, i mamy cały szereg innych ludzi. Mamy tych prominentów, za których myśmy wszyscy... Ja broniłem ludzi, którzy oddawali, nie będę nazwiskami operował, za tych ludzi wszystko dla nich robili. A ci ludzie dzisiaj ich zdradzili. I dzisiaj pogardzają nimi i mówią, że my jesteśmy dzisiaj kapitalistami, my wiemy lepiej, my jak demokracja nam nie służy, to wy nie macie, wy macie się podporządkować tylko. No nie można dzisiaj zaakceptować tego, żeby łamać tą podstawową zasadę, że jednak konstytucja władzy ustawodawczej polskiemu parlamentowi, ta konstytucja, oddała bardzo szeroki margines kształtowania i sposobu wyboru sędziów, i sposobu wyboru Trybunału Konstytucyjnego, tak. I sposób funkcjonowania, wyboru, zasad działania. I nie można tego powiedzieć, że to, co było, ma tak być, jak było, dlatego że nam to lepiej służyło jako pewnej grupie czy kaście.
Tak, właśnie oni sami tak się nazwali. No nic dziwnego, no skoro taką władzę im dano, no to przewraca się w głowie. Ale co się stało?
No dawniej byli podporządkowani władzy politycznej i dzisiaj nagle nastąpiła dekompresja. Nie ma już tego, że telefon decyduje o wszystkim, że jest jakiś sekretarz generalny i oni jak gdyby jak balon zwolniony z uwięzi, rzuca ich raz tak i mówią, my sami jesteśmy sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Zapomnieli, że w Konstytucji jest zapisane w artykule 45, że oni są służącymi tych, którzy są podsądnymi.
Ministrowie.
I mają być niezależni, niezawiści. Nie oni dla siebie, tylko w orzekaniu i w rozsądzaniu tego konkretów, stanów faktycznych w myśl zasady łacińskiej. Dam tobie fakty, a ty daj mi rozstrzygnięcie prawne. To nie tylko stosowanie przepisów. Nie w interesie jakiegoś wydumanego ustroju, tylko w interesie tych, którzy przychodzą do sądu nie tylko po prawo. Oni przychodzą po sprawiedliwość.
I wtedy oni są fantastyczni.
Stara zasada była prawa pretorskiego, czyli zasad słuszności od starożytnego Rzymu. Nasza cywilizacja jest oparta jednak na poczuciu sprawiedliwości, a nie tego, żeby dominowała kasta sędziowska ze swoją mentalnością i swoją wizją prawa. Nie.
Co ma symbolizować ta opaska na oczach Temidy? Chyba nie to, że ona jest ślepa na fakty, tylko ona jest ślepa na polityczne wpływy.
No tak, ale ci sędziowie, którzy pojechali, to nie są sędziowie, to są politycy, którzy pełnili funkcję jakiś czas sędziego. Myślę, że w przyszłej konstytucji i możliwość usuwania sędziów, czyli impeachmentu, jest to w systemie amerykańskim. Prezydenta można odwołać też, tylko na określonych, oczywiście w określonej strukturze kworum określonego. Można i sędziego powinno się odwoływać, jeżeli on jest psychiczny, jeżeli jest przestępco, jeżeli pokazuje, że on jest bardziej politykiem, a sala sądowa jest tylko pretekstem do, zawodowym do tego, żeby pełnić jakąś inną rolę w społeczeństwie, dominującą nad innymi władzami. Dzisiaj mamy do czynienia z ludźmi, którym się w głowach poprzewracało z nadmiaru demokracji i wolności w Polsce.
Egoizmu. Ale co takie nazwiska, które przypomnę, Jan Olszewski, Bednarkiewicz, Siła Nowicki, no Andrzejewski. Nie ma? Nie ma już takich ludzi? Nie ma
nie
takich,
wiem.
Takich ludzi,
nie
którzy
wiem.
Stanęli
ja,
odważnie
ja,
przeciwko
ja, to
władzy?
Są moi koledzy, o których pan redaktor, których wymieniłeś, przecież jesteśmy tyle lat, się znamy, koledzy.
Kern.
Cały szereg tych ludzi, którzy bardzo wiele poświęcało, którzy nie dla pieniędzy, tylko dla realizowania pewnej misji prawnika, adwokata działali, poświęcając bardzo wiele dla tego i odpowiadając często i swoim majątkiem, i swoim życiem, i wolnością. Ci wszyscy ludzie jakoś przestali być wzorcami chyba dzisiaj w edukacji. Jak patrzę na środowisko adwokackie, jak patrzę na środowisko prokuratorskie, to czegoś, coś zgasło w postawach tych ludzi. Bo to nie jest tylko idealizm, to jest godność tego zawodu.
Ale to jest wspaniały zawód. Ty, jeżeli stajesz przeciwko władzy, tak jak dziennikarz chwalący, to no, dziennikarze na różnie, ale dziennikarz, który walczy o coś, który wyciąga jakieś sprawy, śledzi, tak samo, nie wiem, czy na przykład jak stałeś przeciwko, miałeś tutaj wrogów, za chwilę cię mogli zamknąć, broniłeś.
No, 8, mamy nie było rekord piękne? Guinnessa, 8 spraw dyscyplinarnych, 2 razy zawieszany w wykonywaniu zawodu. Wydaje mi się, że trzeba mieć przede wszystkim charakter do tego. Dzisiaj jest bardzo łatwo, bo to nic prawie nie kosztuje. Można jechać do Unii Europejskiej, można pluć na Polskę bezkarnie, można mówić, że my sami sobie z panem Timmermansem napiszemy konstytucję, a wy nie wiecie, co w niej jest napisane. To wszystko dzisiaj wolno. Ja wydaje mi się, że ta wahadło do wolności, a nie wolności, do wolności działania, bez żadnej odpowiedzialności, za daleko się wychyliło.
No właśnie, to jest bardzo pięknie, jak się dostaje nagrody, jak się plonem tego działania w pracy dziennikarskiej, sędziowskiej, a w wypadku adwokata wypuszczają tego twojego, którego broniłeś. Ale ten moment, kiedy jeszcze nie wiadomo, kiedy się zbija z prokuratorem, kiedy prokurator mówi guilty, wredny, ukradł, zabił, a potem 18 lat mija, faceta muszą wypuszczać, prawda, bo on w ogóle...
Nie, ale to nie jest, że prokurator mówi, za każdym takim kazusem jest naruszenie jakiegoś prawa do obrony. Wszystkie wątpliwości sąd obowiązany jest rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Sędziowie nie czują się odpowiedzialni za cudze losy. Nie czują się i to już przestała być sprawiedliwość.
Tak, przestała być sprawiedliwość, ale mam nadzieję, że będzie. Pan senator Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski musi pędzić. Pędzisz tutaj się do Gdyni, tak?
Tak, nie.
No
byłem.
To ci zazdroszczę.
No i walczymy
pozdrow
o to Gdynię.
Pomorza.
Walczymy o to Gdynię, walczymy. Słuchaj, i do pana Szczurka.
Tak,
i
panie
do,
Wojciechu, przypomnij sobie pan Cegielską,
harcerz,
która
zresztą,
by się nigdy nie zgodziła. Na pewno by się nie zgodziła.
Nie wolno ruszać zabytków Gdyni, zabytków materialnych,
tak
niematerialnych, w stulecie naszej niepodległości.
Tak jest, tak
tego
jest.
Symbolu. No to... Bronił cię państwo wszyscy Gdyni.
Czuwaj, druhu.
Czuwaj.
Przeczytałem, że w Akademii Morskiej w Gdyni będzie ileś tam miesięcy opracowany plan, jak liczyć turystów. Jak liczyć turystów? Oni się tym będą zajmowali. Oni mają teraz się zajmować morzem, A, no się zdenerwowałem, bo to jednak są tematy, które... A muszę być bardzo grzeczny i bardzo spokojny, ponieważ do studia przyszła no, nasza koleżanka, redaktorka, dziennikarka, pani Jolanta Workowska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tutaj wiem, że pani również z Krakowa, tak? Kraków, Warszawa to tak...
A taka prowincja Kraków na południu Polski.
Kraków, bardzo najważniejsze nasze miasto. I teraz serial pokazuje tak trochę słabo, to miasto pokazuje ten Korona Królów, no ale tam nie mieli pieniędzy. Może ja teraz zmienię jednak zupełnie nastrój, sam się wyciszę, uspokoję i coś państwu przeczytam. Każdego dnia uciekam od matki. Zamykam oczy, zaciskam dłonie i wyobrażam sobie, że jestem u siebie w domu, w kuchni i gotuję obiad. Na własnej kuchence, we własnych śmieciach, ale głos matki przywołuje mnie do jej łóżka. Każdego dnia chcę być wszędzie, byle nie tu, w domu, dzieciństwa, smutku, rozczarowania, hegemonii rodziny. Nie lubię nowochódzkiej ojcowizny. Nie chcę tu być, żyć, troszczyć się o matkę, która nie odróżnia od dni, tygodnia i płci dzieci. Nie chcę poświęcać swego czasu, umiejętności, talentów na robienie kaszki, ziółek, oklepywanie, przewracanie i pampersy. Ale jestem u mamy i będę... Do końca. Każdego dnia walczę o siebie ze sobą. Wierzę, że to, kim jestem, zależy od moich wyborów. Nie wyobrażam sobie siebie pijącą kawę na krakowskim rynku, gdy struktura białka w głowie mamy zmniejsza się gwałtownie i rośnie w niej niesamowity lęk. Wierzę, że to, co ważne, musi być wyrażone w języku. Samotna i zabłąkana w społeczeństwie nie odnajduje samej siebie i dlatego tak ważni są inni ludzie. Sama nie rozpoznam własnej tożsamości, bo ucieknę od smrodu krwi i uryny. To relacje z innymi i z samą sobą walczącą. To te relacje są ważne, bo pomagają zobaczyć, kim powinnam być. Powinnam. Bo moja tożsamość jest nie tylko darem, lecz i zadaniem. To dzięki innym ludziom mogłam rozpoznać nieznane dotąd rejony mojości. Dialog z innymi pozwolił mi wytrwać. Mini eseje pisałam codziennie, ale powtarzające się sekwencje nie warte są atramentu. Każdą literkę, przecinek i kropkę w tych zapiskach dedykuję mojemu bratu Andrzejowi, który zawsze we mnie wierzył. Dziś jest 11 sierpień i moja troska o mamę jest taka sama jak 13 lutego. Taki dzień świstaka. Proszę państwa, pozwoliłem sobie odczytać fragment, można powiedzieć reportażu, można powiedzieć eseju, można powiedzieć... Książki, mini książki, nie wiem. W każdym razie przypadkiem dostałem od kolegi jurora ten tekst, który jest tekstem zgłoszonym przez panią Jolantę Workowską na konkurs Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który się właśnie wczoraj zakończył i pani Jolanta dostała wyróżnienie. Gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że co ja myślę, to nieważne. Na każdym razie dostała, cieszę się bardzo, że przynajmniej wyróżnienie. Proszę pani, przysłała to pani na konkurs, gdzie wpłynęło 400 prawie prac, gdzie te masę konkursów, 13 kategorii. Wczoraj tłumy ludzi w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskim, Krzysztof Skorącki i Dagmara, pani Dagmara, redaktor, habilitowany doktor, prowadziła to i przekazała informacje, przekazano nagrody i wszystko pięknie, ładnie. Ale wróćmy do samej sprawy. No, to jest bardzo, bardzo nietypowy tekst. To nie jest ani reportaż właśnie. To jest, co to jest? Co pani właściwie napisała? Kilkanaście stron z takich tragicznych, niezwykle dramatycznych przeżyć swoich własnych, rodziny, mamy.
Wie pan, kiedyś to się nazywał pamiętnik, teraz to się nazywa blog. Blog umożliwia nam rozmowy z innymi.
W internecie.
W internecie. Jeden z internautów po jednym moim wpisie napisał, gdybym 18 lat temu takie coś przeczytał, moje życie byłoby inne. Nie mamy wpływu na to, kiedy, gdzie i jak się urodzimy. Mamy wpływ na to, kim będziemy, gdy nasi najbliżsi będą odchodzić. Czasami ten proces umierania jest tak trudny, że człowiek ucieka, gdzie pieprz rośnie. Czasami jak widzisz, że inni też przeżywają takie problemy, to się czuje we wspólnocie. Józef Tischner kiedyś twierdził, że ludzie nie wyjdą z kryjówek, dopóki będą się bać, dopóki nie znajdą wspólnoty. Celem tego, co napisałam, czyli tej rozmowy internetowej z ludźmi, było pokazanie, słuchaj, nie jesteś sam. Jesteśmy teraz ludźmi, którzy wchodzą bardziej w epokę starości niż młodości. Polska się starzeje. Więcej ludzi umiera niż rodzi. Więc ten proces odchodzenia jest jak oddech. Więc czemu o tym oddechu mamy nie mówić głośno? Skoro mówimy o smogu, który jest zanieczyszczeniem naszych płuc, to czemu nie mamy mówić głośno o śmierci, która jest wyzwoleniem ze smogu?
Między innymi. Tak. Natomiast jak to zrobić, żeby sprawy własne były jednocześnie czymś no, literackim, dziennikarskim. Ta bariera, która nas oddziela, naszą prywatność od tego, co robimy zawodowo, zawsze jest w nas, prawda?
Wie pan, podstawowe nasze uczucia, miłość, zakochanie, śmierć, choroba, to wszystko jest bardzo indywidualne, ale bardzo wspólnotowe. Jeżeli człowiek bierze marchewkę i pietruszkę, to może z tych warzyw zrobić kilkanaście zup. Pod warunkiem, że będzie stosował się do jakich zasad. Tak samo jest ze słowami. Słowa mają podszewkę metafizyczną. Słowa są wielopiętrowe. I jeżeli człowiek umie rozpoznać tą gramatykę słów i odwołać się do tego, że pan jako czytelnik czy inni ludzie odnajdują się w tej gramatyce, to znaczy, że mamy wspólne pole. I moje doświadczenie, a podstawą wszelkiego dialogu jest mojość. Najpierw muszę być ja, żeby móc z panem o czymś porozmawiać. Bo z wiatrem pan nie rozmawia.
Tak, to słowo mojość użyła pani, ja czytałem. Mm-hmm. I ono jest w tym kontekście zrozumiałe. Natomiast gdzieś ta bariera to jest również to, żeby człowiek się trochę wstydzi. I jeszcze jest to, że o sobie jest jednak bardzo trudno opisać. Reporter w zasadzie powinien biegać o wszystkim, no ale też jak jest w niebezpiecznym miejscu czy w trudnej sytuacji, to ludzie czują to, że on się tam włączył. Wczoraj na tym konkursie, jeszcze wspomnę, to ten konkurs Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który był fantastyczny. 400 prawie prac i to bardzo duże, duże zainteresowanie, ogromny trud jurorów, żeby to wszystko wybrać, w ogóle przesłuchać. Nie wiem, jak oni to zrobili. Natomiast szereg osób, które wygrały, to właśnie są, jak tam ktoś powiedział śmiesznie, w pewnym momencie z prowincji, z Poznania, no to był szum na sali, że to, jak i Poznań, jaka prowincja, Kraków prowincja, albo Łódź prowincja. No, ale ci, tak jak zresztą prowadząca imprezę pani doktor habilitowana Dagmara Drzazga, która też tam zgłosiła swoją pracę, nawet została wyróżniona, natomiast świadczy o tym, że jednak ta nasza dziennikarskość jest szeroka i ona obejmuje nasz cały, nasz wspaniały kraj. My w stowarzyszeniu mamy liczne oddziały, 16 oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w różnych miastach. No, też taka jest, tak, że najlepiej działa, moim zdaniem przynajmniej, Olsztyn, którym prowadzi ksiądz Ireneusz Bruski, jest prezesem. Natomiast te prace z terenu, jak tam ktoś żył, ja tak nie mówię, prowincji, to one bardzo wzbogacają wiedzę o naszym kraju. My nie mamy tej wiedzy, oglądając wiadomości dziennika, ani w ogóle te główne media, nie wiem, co oni zwariowali. Natomiast te oddziały, które są w terenie telewizji polskiej, no są zamknięte, zakneblowane. Mają tam godzinę, dwie godziny, trzy godziny programu. W ogóle nie pokazują rzeczywistości. Wskutek tego też nie ma odpowiednich ludzi ciągle na tej głównej tapecie. I potem nie wiadomo, kogo wybierać do Sejmu Senatu. Pani jest dziennikarką, pani musi spełniać pewne funkcje. Jak to jest z tym naszym dziennikarstwem? Jak pani na to patrzy? Już kilka lat pani pracuje. Przypomnę jeszcze, że Krew Narcyza, właśnie to ta praca, o której mówimy dzisiaj, zacząłem, była w internecie na www i potem eioba.pl, EIOBA. Taki dziwny skrót. Czy on coś znaczy?
To jest nazwa firmy wrocławskiej, która założyła sobie platformę. Aha. I to jest jeden z 6 czy 10 miejsc w internecie, gdzie każdy może opublikować.
Cenne. Cenne to jest, że każdy, prawda?
Tak. Wie pan, zanim ja zdecydowałam się opublikować mój materiał na EIOBie, pukałam do kilku redakcji, do kilku wydawnictw. Aha. I dostałam odpowiedź: to jest za ciężkie, za trudne. Czytelnik do tego jeszcze nie dorósł.
Głupoty.
Pyta pan o kondycję dziennikarstwa. To jest to dziennikarstwo. Przede wszystkim mamy dziennikarstwo spokojne, grzeczne. Mm-hmm. Dziennikarstwo w garniturze dobrych słów. Jak ja kończyłam dziennikarstwo, to dziennikarz był od tego, by szukać prawdy. A nie by ją znajdować, tylko żeby zadawać pytania. Teraz widzę, że ludzie znają odpowiedzi na wszystkie pytania. I to dziennikarstwo może dlatego nie jest takie imponujące, jakie było. Myślę, że to nie ma znaczenia, ile jest redakcji, ile jest oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy. Myślę, że zmienił się charakter bycia dziennikarzem. Teraz dziennikarz jest na zawołanie, tylko że nie ma samego podmiotu dziennikarza, bo kim jest ten dziennikarz, skoro on jednego dnia ma takie poglądy, drugiego dnia ma takie poglądy, a trzeciego dnia mówi, że jest chory. No, trzeba być kimś, żeby być nikim.
No tak, tutaj się podpisuję, a jednak trochę w tym konkursie, w tych pracach, ja byłem jurorem poprzedniego, rok wcześniej, też czytałem te 400 prac, jednak tam wyławiało się fantastycznych ludzi, czyli jeszcze są. Ale dlatego podkreślam i przypominam www.eioba.pl, z pełną świadomością polecam, ponieważ to, co zrobili, że wydrukowali, mimo że inni uważali, że to jest jakie za ciężkie, co to durniów mamy w tym kraju? Mamy fantastycznych kształconych, może ci, co teraz jeszcze rządzą, to jeszcze oni jakimś tkwią w jakichś przekonaniach. Otwierać, dawać, nie komentować, dawać i ludzie ocenią. Tak to powinno być. Ale wracając jeszcze do tych takich spraw bieżących, tego pewnego koniunkturalizmu, tego jakiegoś tchórzostwa, no tak niestety jest. I wszystkie te radiostacje, no to uważam Radio Wnet na przykład, które robią inaczej, otwierają się, mówią krytycznie, no powinny być doceniane i powinny być zauważone. Natomiast kierowanie tymi firmami, przedsiębiorstwami medialnymi przez polityków, no to jest niedopuszczalne, no, ponieważ powinniśmy to przejściowo ma, no teraz jest taki okres, oni tłumaczą to, że musi tak być, bo krytyka z tamtej strony inspirowana, opłacana jest tak silna, duża, że tutaj, ale my jako dziennikarze musimy bardzo, bardzo o to zabiegać, walczyć to się...
Właśnie nie zgadzam się z panem, że jesteśmy tchórzami, bo istnieje...
Nie wszyscy.
Ale generalnie istnieje taki ładny termin jak aporetyczność, czyli każdy, kto kocha, będzie kiedyś nienawidził albo może nienawidzić. Każdy, kto jest tchórzem, może być albo bohaterem. Musi być bohaterem.
No dobrze, niech będzie.
Więc my, myślę tak generalnie oczywiście mówiąc, no jesteśmy byle jacy, jako dziennikarze, bo mamy kredyty do spłacenia. A prawda kosztuje dużo czasu, a daje mało pieniędzy.
No tak, kredyty ludzie mają, młodzi ludzie mają, młode żony, młode dzieci, młode mieszkania, nowe mieszkania. To wszystko zrozumiałe, ale to jednak jest inny zawód, nietypowy. Wszystko, nie wszystko, bo można świetnie biegać, robić, pisać fantastycznie, a nie mieć gdzie tego zamieścić. Ale to jest jednak w dużej mierze zależne od osobnika, osobniczki i gdzieś tam jednak, ja to wierzę, ja już pracuję w tym zawodzie 50 ponad lat i różne widziałem i przechodziłem, ale myślę, że per saldo to opłaca się. Wszystkim najważniejsze jest zaufanie u ludzi. Jeżeli to się straci, bo można zaufanie u zwierzchnika, u szefa, u pracodawcy, no to się wyleci tam coś. Jest duże możliwości innego. Są w terenie, w innych mniejszych jednostkach, szczególnie na przykład dziennikarze takich w małych jednostkach, w małych miasteczkach, to mają bardzo trudno, bo oni jeżeli dotkną trudnych spraw tego miejsca, no to tam prawie życia nie mają, bo tam wszystkich...
Zgoda, tylko proszę pamiętać, że 98% jesteśmy zwierzętami. Jak moja mama odchodziła, ona nie rozumiała nic. Nie dekodowała żadnych rzeczy na poziomie werbalnym, ale wszystko wyczuwała, jak zwierzę. Ludzie, jeżeli mają kłopot z zaufaniem, to dlatego, że inni wyczuwają, że nie można komuś zaufać. Tak jak zwierzę wyczuje, gdzie jest jakaś przeszkoda, to ludzie jak widzą, że popatrzą panu w oczy, to bez względu na to, czy pan jest malwersant, czy pan jest gwałciciel, to albo panu zaufają, albo nie, ale to spojrzenie w oczy jest najważniejsze. Więc kłopot z zaufaniem polega na tym, że my sami nie stanowimy zaproszenia do zaufania. Ale no ja jestem piewcą podmiotowości, tak? Czyli najpierw ja muszę być, najpierw muszę siebie lubić, najpierw muszę wiedzieć, że to, co robię, robię w imię miłości. Żeby zrozumieć, żeby inni zrozumieli i coś mną kieruje. Zawsze staram się być ku czemuś. I ludzie widzą tą pasję. Jak mama już była przez ostatnie 3 miesiące w stanie, gdzie no, kilka razy dziennie było pogotowie albo lekarze, nikt nie pyskował, bo widzieli, że ja to nie robię dlatego, że chcę przyspieszyć mamie śmierć, tylko widzieli, że jestem bezradna, bo człowiek wyczuje to. My jesteśmy fantastycznym gatunkiem, że więcej czujemy, niż potrafimy wyrazić. Ja w swoim blogu chciałam wyrazić to, co czuję, językiem, który pan zrozumie i inni, mam nadzieję, zrozumieją. Internauci na ejoba.pl wykazali niesamowitą empatię. Bałam się hejtu. Nie spotkałam ani jednego wpisu typu, no co ty mi tutaj piszesz takie prywatne rzeczy, jak nie masz wstydu, opamiętaj się. Nie, było naprawdę takie poczucie, rozumiemy, i trzymamy za ciebie kciuki. Kilka internautów dało mi namiar na strony internetowe, na YouTube, żebym znalazła metody, żeby uspokoić mamę, bo był moment, to było około 100 dni, kiedy mama 600 razy na godzinę wołała. Po prostu co zawołała, to zapomniała i wołała. I energia w domu była tak niesamowita, że ja musiałam nosić słuchawki, żeby nie zwariować. Ale patrząc z zewnątrz, można byłoby powiedzieć, no, alienuję się. Nie. Ja, dbając o mamę, musiałam dbać o siebie, ale mama czuła, cały czas czuła, że ja jestem. Więc jeżeli mówimy o zaufaniu, ludzie czują, komu mogą zaufać. To nie jest kwestia, że mamy teraz jakąś dziwną strukturę polityczną, samorządową, dziennikarską. Po prostu nie mamy ludzi, którym my moglibyśmy zaufać. Coś się stało, nie mam 50 lat doświadczenia, tylko 30.
No to też się dziwię, bo wygląda pani na 10.
Coś się stało w Polsce z kapitałem społecznym. Mhm. Nie ma zaufania, jest podejrzliwość. Ale zawsze tak jest, jak nie ma twardych osobowości. Proszę mi wymienić teraz 5 osób, którym pan naprawdę pożyczyłby 1000 zł i nie bałby się.
No dobrze. pierwsze, nie mam pieniędzy. Po drugie, to dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Jeżeli to, ja bym chętnie pożyczył. Natomiast wracając...
Ja panu pożyczę, pomimo, że znam pana chwilkę.
Wszystkiego najlepszego. Ja pani też życzę. Wszystkiego najlepszego, ponieważ, wie pani, no wczoraj żeśmy rozmawiali nocą pierwszy raz telefonicznie i coś takiego było, że jednak... Nie, ten tekst mnie powalił, no po prostu. Niech państwo przeczytają, to jest tam kilka stron. Niech się państwo nie leją, niech pan nie oglądają tej durnych tych konkursów telewizyjnych, tego wszystkiego, co... Boże, co oni tam ładują teraz? Dobra, więc chodzi mi o coś takiego, pozytywne. To, co pani powiedziała, to i tak sobie myślę, no to dobrze, to jednak możemy uwierzyć, że ludzie, patrząc na tych konkretnych ludzi, po prostu intuicyjnie, po oczach, no w telewizji po oczach, ale a w radiu po głosie,
po wibracjach.
Wybiorą.
Po wibracjach. Pan ma świetną wibrację w głosie.
Ja mam. Ja miałem, jestem stary już niestety. Natomiast coś takiego, że dobra, fajnie, to jednak nie będziemy tylko kierować się tym pustosłowiem, tym obietnicanki, cacanki. To, co on zrobi, mówi, będzie jeszcze, potem to 4 lata mija, nie ma go. Tylko uwierzą mu, bo go zobaczą. Czyli jest nadzieja, że ludzie, Polska się odradza, ciągle się odradza, prawda? Ginie. Mordują ją, a potem się odradza. I teraz też patrzcie na nich, wybierajcie, jak będą te wybory i te wszystkie sprawy z głosu, to kierujcie się intuicją.
Przede wszystkim trzeba chodzić i spotykać się, bo przez internet nic człowiek nie doświadczy z tego, co jest najważniejsze.
Tyle, że szybko. To jest skutek, że można szybciutko, bach, bach, bach. Odpowiedzieć, ale internet, no widzicie, ta nędzna maszyna, no gdzieś tam...
Znaczy, internet jest cudowny, tak samo jak każda używka jest fajna, tylko przez krótko. Jak człowiekowi jest smutno, to żaden internet nie sprawi radości jego duszy, tylko spotkanie z drugim człowiekiem, jego dotyk, zapach, spojrzenie. Jeżeli będą teraz za chwileczkę wybory samorządowe, to chodźmy, spotykajmy tych ludzi, wąchajmy ich. Każdy człowiek ma zapach. Jak był ten piękny film Zapach kobiety, to tak samo wyczuwamy, jest zapach strachu, zapach nienawiści. No. Chodzić i wąchać po prostu. Ja jestem wielkim apostołem tego, że jestem zwierzęciem, któremu czasami się udaje być człowiekiem.
Al Pacino od razu się zorientował, pułkownik, ale on przeszedł, oślep, spadł i tego, taki, to musi być jakieś przeżycie, żeby było
wie
potem
wie pan,
doznania.
Co słowa są jak ludzie. No, najpierw noszą krótkie majteczki, potem krótkie spodenki, potem dresy, a potem jest trumna.
Słowo było najpierw.
Tak, ale słowo dorasta z człowiekiem. Mały człowiek nazywa miłością wszystko. Duży już jest bardziej oszczędny. Więc jeżeli chcemy mieć dobrą Polskę, to musimy dobrze uczestniczyć w życiu społecznym. Musimy dobrze uczestniczyć we własnym życiu, nie uciekać przed sobą samym i nie uciekać przed innymi, bo bez odpowiedzialności, kim ja jestem? Wytworem wirtualnym?
No właśnie, kim ja jestem? Sam bym chciał to wiedzieć. Proszę państwa, no więc dzisiaj to miałem takie doznania. Tu pani Jolanta Workowska, dreszcze jeszcze przechodzą przeze mnie. A przedtem był pan senator, fantastyczny gość, taki odważny z Gdyni, pan Piotr Łukasz, zawsze to śmiesznie, to jest jego, ale dobrze, pan Piotr Łukasz Julian Andrzejewski. A ja się nazywam Stefan Truszczyński, dziękuję państwu za uwagę, jest godzina 12:00, do usłyszenia, o ile tu mnie jeszcze posadzą za tydzień. Do widzenia.
Dziękuję.
Radio Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wolna antena. Radio Wnet.